stan wojenny na obszarze całego kraju.
Ja może to za zdrowie pana generała.
Jakie to was już?
Podpiszę akt traktatu lizbońskiego.
Chodź, szukujcie.
This is really...
Rezydenci. Polecam. Stanisław Michalkiewicz. Proszę państwa, ta ostatnia niedziela, tak się zaczynała kiedyś taka sentymentalna piosenka, ale nie to miałem na myśli, mówiąc o tej ostatniej niedzieli, bo tej ostatniej niedzieli w Rumunii odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, podczas której zademonstrowana została demokracja kierowana w działaniu, a u nas, w naszym nieszczęśliwym kraju, odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. I jeśli państwo pozwolicie, to najpierw skomentuję drugą turę wyborów prezydenckich w Rumunii. Jak wiadomo, tam już od listopada ubiegłego roku były intensywne próby wprowadzenia demokracji kierowanej. No to natrafiało na pewne trudności, bo w listopadzie ubiegłego roku w pierwszej turze wyborów prezydenckich najlepszy wynik uzyskał kandydat niezatwierdzony, pan Georgescu. No i wynikła szalenie kłopotliwa sytuacja, z której wybrnął niezawisły Sąd Najwyższy tamtejszy. Widać, że na władzy sądowniczej można polegać, przynajmniej w Rumunii. No i rozgonił te wybory. Bo nieważne, tam ten cały pan Georgescu, to ruski agent, Putin tam się wmieszał. Putin jest dobry na wszystko. Putin się wmieszał w wybory. No i rozgonił Sąd Najwyższy te wybory, ale okazało się, że suwerenowie rumuńscy niezadowoleni byli z tego. No i tam demonstrowali na ulicach. Wreszcie, proszę państwa, Państwowa Komisja Wyborcza, na którą też, jak się okazuje, można liczyć, stanęła na wysokości zadania i tego pana Colina Georgescu po prostu skreśliła z listy studentów. Nie wolno mu na wieki wieków już kandydować i koniec, kropka. No i on się posłuchał, natomiast wyznaczył takiego prezydenta dublera w osobie pana Simeona. No i ten pan Simeon też nie był kandydatem zatwierdzonym, ale w pierwszej turze, jak już wybory tam zostały reaktywowane, w pierwszej turze uzyskał wynik powyżej 40%. No i znowu tutaj zapanowała szalenie kłopotliwa sytuacja. Ten pan Simeon nawet przyjechał do Polski, tutaj się z panem Nawrockim spotkał, dodawał mu otuchy. No ale co z tego, proszę państwa? W tak zwanym międzyczasie na mieście inne były już treści. Okazało się, że drugą turę wyborów wygrał nie pan Simeon, tylko taki jegomość, burmistrz Bukaresztu, taki kandydat, jak to mówią, proeuropejski, który w pierwszej turze uzyskał wynik o połowę mniejszy od pana Simeona. No i patrzcie państwa, w drugiej turze cud nad urną się stał i wygrał wybory prezydenckie. Pan Simeon nawet twierdził na początku, że to on wygrał, no ale zobaczymy. Chyba jednak on nie wygrał, tylko ten kandydat proeuropejski. Proszę państwa, jak się takie cuda nad urną dzieją? Ja w latach 80. uczęszczałem na seminarium doktoranckie u pani profesor Zakrzewskiej. No i tam w tych seminariach uczestniczyła również pani profesor Maria Turlejska. No i żona Jana Turlejskiego, wdowa właściwie po Janie Turlejskim, i któregoś razu się rozgadała i opowiadała, jak to fałszowała wybory w latach 40. tam jeszcze, kiedy Stanisław Mikołajczyk kandydował. No i proszę państwa, to wyjaśnia, rzuca w każdym razie światło, jeśli nie wyjaśnia, to rzuca w każdym obrazie snop jaskrawego światła na ten cud nad urną, jaki zdarzył się w Rumunii. No a u nas, proszę Państwa, wprawdzie tak demokracja kierowana nie była tak intensywnie forsowana jak w Rumunii, ale u nas wybory prezydenckie odbyły się zgodnie ze spiżowym stwierdzeniem Józefa Stalina, klasyka demokracji, że w demokracji najważniejsze jest zaprezentowanie, przedstawienie suwerenom prawidłowej alternatywy. A kiedy alternatywa jest prawidłowa? No wtedy, kiedy bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. No i jak widzimy, w wyborach prezydenckich zaprezentowana została prawidłowa alternatywa między panem obywatelem, przepraszam, Trzaskowskim Rafałem, a obywatelem Nawrockim Karolem. W pierwszej turze wyborów obywatel Trzaskowski Rafał uzyskał wynik zaledwie niecały procent lepszy od obywatela Nawrockiego Karola. Trzeci z kolei wynik uzyskał Sławomir Mencen, co przeraziło w różne osoby, na przykład pani Aleksandra Kwaśniewska tak się przelękła, zwłaszcza nie tyle może tym wynikiem Sławomira Mencena, co wynikiem Grzegorza Brauna, który uzyskał wynik powyżej 6% głosów, plasując się na czwartym miejscu. No Grzegorzowi Braunowi to najpierw żadnych tam procentów sondażownie nie dawały, potem już jak tu zaczęły czuć pismo nosem, to tam dawały mu po 3% i to z łaski, no a on powyżej 6% zdystansował pana ojczyka Szymona Hołownię, pana, który podobno takie fałszywe pogłoski krążą po mieście, że ma zostać ministrem od walki z klimatem na miejsce pani Henning-Kloski. No widać, że to Szymon Hołownia, ojczyk dominikanin, to jest człowiek renesansu. Zdolny jest do wszystkiego. I do walki z klimatem, i do tamtego, no tam co on tam stawia wodę by zapalił. Proszę Państwa, no więc mamy tutaj pierwszą turę. Pani Aleksandra Kwaśniewska się przelękła, trzeba było wzywać weterynarza. No, tu był pan Aleksander Kwaśniewski z kolei nie szczędzi dobrych rad, a tu resortowa stokrotka zorganizowała kropkę nad i na krakowskim przedmieściu, tam ajajajajaj, z panią Muchą rajcowały, jak tu, co tu zrobić, żeby Trzaskowski wygrał. No myślę, że już rezerwy te zostały wyczerpane, bo we wszystkich więzieniach, we wszystkich aresztach śledczych wygrał obywatel Trzaskowski Rafał. No widać wyraźnie, że czują wszyscy wspólnotę losów z obywatelem Trzaskowskim Rafałem, bo on i bezpieczniackie korzenie ma, i jerozolimskie korzenie ma. No pan Nawrocki nie ma jerozolimskich korzeni, co do bezpieczniackich to nic na ten temat nie wiemy, natomiast jest wynalazkiem samego naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. No i w drugiej turze mamy alternatywę stalinowską. Albo obywatel Trzaskowski Rafał, albo obywatel Nawrocki Karol. Jak widzimy, bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Ale jest tutaj jedno ale, mianowicie tak się złożyło. Ja to już mówiłem, ale się powtórzę jeszcze raz ku utrapieniu tam jednego z moich takich komentatorów, pana Adama Warszawskiego, który już nie może słuchać tego, co ja mówię, bo ja się powtarzam aż do znudzenia, a on wszystkie te moje powtórzenia liczy, skrupulatnie zapisuje. Nie wiem, czy tam gdzieś zanosi potem te zapisy, gdzie trzeba. trzeba czy nie, ale to o to mniejsza. Więc mimo tutaj zastrzeżeń, jakie pan Adam Warszawski wobec mnie podnosi, pozwolę sobie jeszcze raz powtórzyć. Otóż mamy do czynienia z taką sytuacją, że Polska może być w ciągu najbliższych 2 lat, jakie zostały nam do wyborów parlamentarnych, przerobiona na generalną gubernię, jeżeli Unia Europejska, w Unii Europejskiej dojdzie do znowelizowania traktatu lizbońskiego. Przypomnę, że jak tylko amerykański prezydent Joe Biden pozwolił kanclerzowi Olafowi Scholzowi na to, żeby Niemcy urządzały Europę po swojemu, to zaraz Reichsführerin Ursula von der Leyen zaproponowała nowelizację traktatu lizbońskiego. 270 punktów tej nowelizacji, ale 3 punkty są najważniejsze. Likwidacja prawa weta, co oznacza, że państwa członkowskie, zwłaszcza te małe państwa, o których mówił jeszcze w 1943 roku Adolf Hitler, że one nie mają w Europie racji bytu, bo tylko Niemcy potrafią prawidłowo zorganizować Europę. Więc w przypadku likwidacji prawa weta małe państwa byłyby zmuszane do postępowania, które same wcześniej by uznały za sprzeczne ze swoim interesem państwowym i narodowym. Drugi punkt z tych ważnych to jest zmniejszenie liczebności Rady Europejskiej, a więc organu władzy prawodawczej Unii Europejskiej, z 27 uczestników do 15, czyli prawie o połowę. Co z tego wynika? Ano, że reprezentanci małych państw, o których Adolf Hitler mówił, że nie mają w Europie racji bytu, małe państwa dowiadywałyby się z gazet, co tam starsi i mądrzejsi w ich sprawach postanowili. I wreszcie nowelizacja obejmuje taki punkt, że 65 obszarów decyzyjnych będzie zarezerwowane wyłącznie do kompetencji Unii Europejskiej. Czyli krótko mówiąc, małe państwa nie będą miały nic do gadania. Będą, że tak powiem, zawiadamiane o tym, co mają robić. Widać wyraźnie, że Niemcy próbują już teraz, nie oglądając się na żadne pozory, bo tu Parlament Europejski rekomendował tę nowelizację, w związku z tym Niemcy nie oglądają się na żadne pozory, już tylko forsują przerobienie Unii Europejskiej w 4. Rzeszę, w której zgodnie z spiżowymi pouczeniami Adolfa Hitlera czy przewidywaniami małe państwa nie będą miały racji bytu. No i zgodnie nie tylko Adolfa Hitlera, ale i Alfiero Spinellego, który tam nawoływał do likwidacji tradycyjnych, historycznych narodów europejskich, bo to same zgryzoty z tymi narodami mamy, a żeby przerobić je na tak zwany nawóz historii. No i jeżeli w ciągu najbliższych 2 lat traktat lizboński zostanie znowelizowany, no to Polskę czeka los generalnego gubernatorstwa. I żeby nie ułatwiać waginatowi obywatela Tuska, Donalda, przerabiania Polski na generalną gubernię, no to zalecam tutaj państwu strategię kołka w płocie. Nawet gdyby kontrkandydatem obywatela Trzaskowskiego Rafała w drugiej turze był kołek w płocie, nie obywatel Karol Nawrocki, tylko kołek w płocie, to ja bym bez wahania udzielił poparcia kołkowi w płocie, nie dlatego, żebym się spodziewał, że po kołku czegoś nadzwyczajnego, tylko nie stawiał mu też żadnych warunków tam, bo on podpisałby wszystko, a potem by zapomniał. W związku z tym tylko z jednego powodu bym popierał kołek w płocie, w nadziei, żeby mu stworzyć szansę na to, żeby utrudniał, albo uniemożliwiał, albo utrudniał waginetowi obywatela Tuska, Donalda, wcielanie w życie, legalne wcielanie w życie wszystkich swoich fantasmagorii i łajdac. Rzecz polega na tym, że jest pewna okoliczność, która w ogóle nie zależy od prezydenta ani od waginetu obywatela Tuska Donalda. Okoliczność ta polega na tym, że Volksdeutsche Partei, waginet obywatela Tuska Donalda, nie dysponuje w Sejmie 276 mandatami, które są niezbędne do obalania weta prezydenta. Dlatego też waginet obywatela Tuska Donalda musi posługiwać się takimi protezami, pozorami legalności w postaci uchwał sejmowych, w postaci jakichś rozporządzeń, które tam ta waginessa, nowacka Barbara wydaje, w postaci wreszcie wytycznych, które wydaje ten minister Bodnar z czarnym podniebieniem, a niezawisłe sądy w podskokach się do nich akomodują. No więc to są wszystko protezy, pozory legalności, podczas gdy ustawy to by miały już takie cechy legalności. I chodzi tylko o to, żeby uniemożliwić albo przynajmniej utrudnić waginetowi obywatela Tuska Donalda przerabianie Polski na generalną gubernię. A po 2 latach, no to się zobaczy, wybory parlamentarne mogą przynieść jakieś rozwiązanie. Dlaczego tak myślę, dlaczego mam taką nadzieję? No dlatego, że Sławomir Mentzen uzyskał w tych wyborach prezydenckich w pierwszej turze ponad 14%, a Grzegorz Braun ponad 6%. To są dobre prognostyki na wybory parlamentarne, które muszą odbyć się najpóźniej za 2 lata. No więc jeżeli by tutaj, a słyszałem, że obydwaj ci panowie zamierzają przeprowadzić rozmowy na temat wspólnego startu w wyborach parlamentarnych przyszłych, no to gdyby ten wynik, a wynik Sławomira Mentzena pokazał, że Konfederacja jest bytem trwałym na polskiej scenie politycznej, a z kolei wynik Grzegorza Brauna pokazał, że może liczyć na sukces w wyborach parlamentarnych, że ma wystarczające, bo około milionowe zaplecze polityczne. Tak jak mówiłem, ta okoliczność bardzo tutaj wystraszyła panią Aleksandrę Kwaśniewską, która aż się przelękła, aż trzeba było wołać weterynarza, no i pana tego takiego profesora, tam jak on się nazywa, już nie pamiętam, z Uniwersytetu Warszawskiego, który tam robi karierę na ekshumacji w Jedwabnej, w Jedwabnem, której nie ma, w związku z tym tam Żydom się podlizuje, nadstawia i tak dalej. No więc to ci są niezadowoleni. Proszę Państwa, ale my nie musimy się kierować ani przelęknieniami pani Kwaśniewskiej Aleksandry, ani jakimiś lękami porannymi tego profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, tylko musimy się kierować interesem państwa polskiego i interesem narodowym polskim. Dlatego próbujmy zyskać na czasie te 2 lata, żebyśmy tutaj nie dopuścili do jakichś nieodwracalnych wydarzeń, a takie nieodwracalne wydarzenia mogłyby zaistnieć, gdybyśmy na srebrnej tacy ofiarowali waginetowi obywatela Tuska Donalda monopol władzy. Wszystko trzeba robić, trzeba poprzeć kołek w płocie, żeby Volksdeutsche Partei i waginet obywatela Tuska Donalda, który jest marionetką w rękach Reichsführerin Urszuli von der Leyen, żeby nie miał monopolu władzy w Polsce. Nie jest to cel bardzo ambitny, ale jest to cel możliwy do zrealizowania i dlatego apeluję, pozwalam sobie apelować do Państwa, którzy macie, do tych z Państwa, którzy macie zaufanie do mnie, żebyście rozważyli przynajmniej strategię kołka w płocie. Tymczasem, proszę Państwa, wojna na Ukrainie staje się powoli zapomnianą wojną. Pan prezydent Donald Trump nie przyjechał na rokowania do Stambułu. No i nawet w bardzo dowcipny sposób wytłumaczył nieobecność tam ruskiego prezydenta Władimira Putina. Powiedział prezydent Trump, no po co Putin miałby tam przyjeżdżać, skoro mnie tam nie było. No był Zełenski, ale do Zełenskiego to prezydent Duda to by na skrzydłach poleciał do Stambułu, ale prezydent Putin to tam to takich Zełenskich, to u niego 3 na kilo chyba wchodzi, w związku z tym specjalnie się do Stambułu nie kwapił. No i te wszystkie rozmowy, które tam się podobno nawet odbyły na bardzo niskim szczeblu, zupełnie technicznych tam delegatów, spełzły na niczym. No ale teraz ma się odbyć kolejne podejście. Prezydent Trump zadzwonił do prezydenta Putina, no i tutaj Stolica Apostolska się zaangażowała w pośrednictwo, więc być może, że jakiś postęp tam będzie. W każdym razie prezydent Trump tak mówi, no bo coś musi jakiś sukces mieć. W każdym razie, proszę Państwa, widzimy, że i dyplomacja watykańska się zaktywizowała pod kierunkiem nowego papieża Leona XIV. No zobaczymy, co będzie. Inna sprawa, że ukraińscy oligarchowie z korzeniami jerozolimskimi to wcale chyba nie chcą takiego szybkiego zakończenia wojny, bo dopóki wojna trwa, to Ukraina jest futrowana forsą i bronią, amunicją. Tą broń tam sprzedaje gdzieś na lewo, diabli wiedzą komu. No a forsa już jest dzielona między oligarchów, zgodnie z tym, co mówią militaryści. Korzystajcie z wojny, bo pokój będzie straszny. Rosyjski prezydent Putin też nie jest zainteresowany w jakimś takim zawieszeniu broni bezwarunkowym, dlatego że Rosja ma jeszcze dostateczny potencjał, żeby kontynuować taką wojnę na wyniszczenie do ostatniego Ukraińca, a tych Ukraińców coraz mniej, zwłaszcza Ukraińców zdolnych do walki, chętnych do walki i zdolnych do walki. No zobaczymy. Proszę Państwa, przypomnę jeszcze, żeby dodać Państwu otuchy, że uczeni radzieccy odkryli sposób przewidywania przyszłości. Sposób jest bardzo prosty, wystarczy trochę poczekać. No więc jak trochę poczekamy, to i my się dowiemy, w jaki sposób potoczą się losy wojny na Ukrainie. I jaki sukces, czy w ogóle będzie jakiś sukces mediacji Stolicy Apostolskiej w tej sprawie.
Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław Michalkiewicz.